Zmotoryzowani.
Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem. Zmotoryzowani w studiu Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Dzień dobry, panie Jerzy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Tak jak obiecaliśmy w zeszłym tygodniu, powracamy do rozmowy na temat komunikacji zbiorowej. Na jedzenie. Ja bardzo. Nie będę się chwalić, ile pierogów zjadłem, bo może to nie jest zbyt interesujące.
Jaki zaszczyt dla pierogów? One się mogą chwalić.
To prawda. To prawda, choć już nic nie powiedzą. Więc powracamy do rozmowy o transporcie zbiorowym przed 1956 rokiem w Polsce. Mówiliśmy o tramwajach, o metrze w Warszawie, o trolejbusach mówiliśmy. Czas powiedzieć o kolei. Bo jak niekiedy głosy chodzą, niektórzy uważają, że ta kolej kiedyś onegdaj właśnie w tamtych czasach to lepsze niż teraz jest. To nieprawda.
Inaczej. Na Ukrainie też możemy powiedzieć, czy w Białorusi, że jest lepsza, dlatego że jest bardzo punktualna. Ta kolej się nie spóźnia. Tyle, że one mają tak luźny ten rozkład jazdy, że jak gdzieś się spóźni, to on natychmiast to nadrobi, bo te pociągi powoli jadą, mają niską prędkość, także nadrobienie nie stanowi problemu. Natomiast u nas te rozkłady są bardziej napięte i nadrobienie jakiegokolwiek spóźnienia już jest trudniejsze. Ale rzeczywiście o kolejach możemy same dobre rzeczy powiedzieć z okresu międzywojennego. Ja tak uważam, mieliśmy jakiś dorobek. Bo truizmem byłoby powiedzenie, że po II wojnie światowej, prawda, było to wszystko zniszczone. Było i to wszyscy wiedzą, nie ma co tutaj dyskutować. Było tak samo zniszczone, jak i po I wojnie światowej. Tyle, że po I wojnie światowej nie było nam tak żal, bo po prostu nic nie mieliśmy i nadal nic, i dalej nic nie mieliśmy. Natomiast po II wojnie światowej my mieliśmy już pewien dorobek. I tego dorobku było szkoda, bo przecież ta polska kolej naprawdę w latach 30. się rozwijała. Były fabryki w Szanowie, Fabloku, była fabryka Cegielskiego w Poznaniu, w Sanoku wagony robione były, Lilpop w Warszawie przecież robił też, tak więc tych fabryk było, były wspaniałe pociągi, była lokomotywa zwana Piękną Heleną, PM36, która zyskała złoty medal na targach w Paryżu, zresztą tam Polacy mieli złoty medal, zdaje się, za lokomotywę dostali i za ołówki z Pruszkowa.
Czym te ołówki się tak...
A żeby pan wiedział, one miały bardzo dobrą jakość, miały ładny wygląd, były estetyczne, miały 8 rodzajów twardości grafitu i to były produkowane na ulicy Ołówkowej w Pruszkowie i ta fabryka do dzisiaj istnieje, chociaż śmiano się z nich zawsze, że na Ołówkowej jest taka, wie pan, inna jest na Konstytucji 3 Maja Piłsudskiego, a tutaj taka ulica Ołówkowa, oni się przenieśli tam kilkaset metrów dalej, już nie są na Ołówkowej, tylko są na Kretkowej teraz. Więc ta lokomotywa piękna, parowóz opływowy kształty PM36, dalej Lux Torpeda, prawda, pociąg, który...
Torpeda, tak. Przecież tak bardzo popularna z nazwy.
Z nazwy, bardzo ładnie się nazwała. Ale rzeczywiście to był bardzo szybki pociąg, nie we wszystkich warunkach. Chodzi o to, że Lux Torpeda była właściwie wagonem, który miał dwie strony i można było się szybko przesiadać, szybko zmieniać kierunek jazdy. Zatem do Zakopanego, gdzie jest zmiana kierunku jazdy, w Chabówce, w Suchej Beskidzkiej i w Płaszowie, tutaj to następowało dużo szybciej, nie trzeba było lokomotywy odczepiać i dlatego ona naprawdę jeździła szybko, bo do Zakopanego z Krakowa dojeżdżała, rekord był 2 godziny 18 minut. Konia z rzędem dzisiaj kolejarzowi, który zdąży w takim czasie przejechać z Krakowa do Zakopanego, bo nie zdąży. Dalej lokomotywa PT-31, które jeździły na naszych drogach do 80 roku, zdaje się. Droga do Gdyni. My sami sobie wybudowaliśmy tory kolejowe, żeby nie przejeżdżać przez korytarz. Tam przy wzgórzu Świętego Maksymiliana w Gdyni dochodzi linia kolejowa. To jest ta linia zbudowana w okresie międzywojennym do portu Gdyni. Tunel średnicowy, prawda? To też jest duma. I cała EKD, elektryczna kolejka dojazdowa z Pruszkowa do Otwocka, to jeździło, to było elektryczne. To były te powody do dumy. I nagle przychodzi rok 45, gdzie to wszystko jest zniszczone. Co prawda długość torów kolejowych powiększyła się w Polsce. Dlaczego? Proste, bo przecież na ziemiach odzyskanych ta kolej była dużo bardziej rozwinięta. Mieliśmy przed wojną 20 tysięcy, po wojnie nagle mieliśmy 28 tysięcy kilometrów, mimo że Polska zmniejszyła swoją powierzchnię. Ale to tak się mówi 28 tysięcy, tylko że tam 1/3 tego była zdewastowana. Połowa mostów i wiaduktów nie istniała.
A to też nie było tak, że w zależności od tego, trochę trzeba się cofnąć w historii, w zależności od tego, jaki był zabór, to też taka była traktory.
Tak.
No to też był dość duży problem.
Znaczy pan mówi o szerokości?
Tak.
Szerokość już nie tak do końca, dlatego że w okresie międzywojennym tę szerokość wymieniono na 1435 z 1524. No w każdym razie ten węższy, także to wymieniono, chociaż po wojnie mieliśmy jeszcze dość sporo szerokich torów. Chodziło o to, żeby było bezpośrednie połączenie szerokim torem ze Śląska do Związku Radzieckiego. Po prostu tam były wywożone. Nie tylko węgiel. Tak więc poza tym jeszcze jedna rzecz. Wszystkie tory po wojnie, które mieliśmy, jeśli chodzi o szerokość, bo pan to powiedział, wszystkie te równoleżnikowo położone tory, czyli te ze wschodu na zachód, miały szeroki tor. Mhm. One były szerokie, bo Rosjanie idąc na Berlin, zatrudniali miejscową ludność po to, żeby im przestawiała tory. I te tory były poszerzane po to, żeby były łatwiejsze zaopatrzenia, aprowizacja frontu w kierunku Berlina. Więc wszystkie te tory równoleżnikowe miały, poza takimi no, jakimiś tam lokalnymi, miały większą szerokość. Z powrotem trzeba było je po wojnie zmieniać. Dalej, faktycznie ta infrastruktura kolejowa na ziemiach poniemieckich była doskonale rozwinięta, chociaż zniszczona, a dobili ją Rosjanie po prostu, bo Rosjanie uznali, że to jest trofiejne, że to jest ich zdobycz. Oni wszystko wynosili. Panie Krzysztofie, przecież była piękna niemiecka linia, tak zwana linia 311 z Jeleniej Góry do Jakuszyc. Jakuszyca to jest dzielnica Szklarskiej Poręby i tam już w 1923 roku Niemcy wprowadzili kolej elektryczną. Tam jeździł wagon elektryczny, więc to pięknie się sprawowało. Rosjanie potraktowali to jako zdobycz wojenną. Nie tylko wagony wywieźli też tory, ale wywieźli też całą trakcję elektryczną. I dzisiaj jadąc z Moskwy w kierunku Kijowa po drodze mija się po niemiecko trakcję elektryczną, bo to jest ta trakcja, którą Rosjanie wywieźli właśnie z linii Jakuszyckiej.
Czyli przestawili z jednego miejsca na drugie.
Tak, i do dzisiaj z tego korzystamy. No. My przecież dopiero na tej linii elektryfikację zakończyliśmy w 1987 roku, także ile lat się z tym wszystkim musieliśmy bujać, a Rosjanie mieli linię elektryczną dalej na odcinku Moskwa-Kijów. Oczywiście nie całym, ale część tego odcinka. No ale nam się powoli to udawało odbudowywać. Przecież w 1946 roku już zostały odbudowane linie do Otwocka i do Pruszkowa, z tym, że ta do Pruszkowa startowała na Dworcu Zachodnim, bo przez miasto nie było zrobione jeszcze, tam był tunel średnicowy kompletnie zniszczony, a z kolei do Otwocka startowała z Dworca Wschodniego, prawda? I to były takie dwie nitki, takie wyłażące, wybiegające z Warszawy. Ale tam kursy były co 70 minut, a w godzinach szczytu chyba co 35 minut te kursy, także dosyć często się jeździły, chociaż nie, dzisiaj zdaje się częściej. Ale już w 1949 roku otwarto linię średnicową, tę dumę przedwojennej Polski, prawda? Że cały pociąg przez miasto centrum jedzie pod ziemią, co jest do dzisiaj ewenementem nawet w skali europejskiej, bo nie ma tak dużo miast, gdzie cała kolej jechałaby pod ziemią. Ani Berlin tego nie ma, prawda? Ani Paryż. Tak więc tutaj to była fajna rzecz i to się szybko dosyć udało odbudować.
A tak mówimy, a skąd ruszały pociągi do Gdyni z Warszawy?
Bo pan mówi o Warszawie Gdańskiej, tak, panu chodzi, tak? No. Tak, bo w ogóle dworzec Warszawa Gdańska strasznie stracił na renomie, bo przecież...
Kiedyś to taki główny dworzec był przecież.
Tak, nazwa Gdańska, dlatego, że tam był most przy Cytadeli, już w latach 70. XIX zbudowany i tym mostem przejeżdżano do Legionowa i do Gdańska. Natomiast z Warszawy tej kolei wiedeńskiej czy nie dało się, bo nie było mostu. Most średnicowy został zbudowany, zdaje się, w 1932 czy 1931 roku, a wcześniej do Gdańska jeżdżono stamtąd. Zresztą do końca lat 70. ja to dobrze pamiętam, nawet w pierwszej połowie lat 80. wszystkie pociągi na zachód jeździły z Dworca Gdańskiego. Do Berlina, do Paryża to wszystko jeździło z Dworca Gdańskiego, nie z Dworca Centralnego. Przez centralny przyjeżdżały tylko tranzytowe pociągi z Moskwy.
A wcześniej właśnie był ten główny.
No nie do końca. Był też centralny, też drewniany centralny, bo główny był ślepym torem. Główny był ślepym, także nie był przelotowym Warszawa Główna. Natomiast był drewniany centralny i tamten jeździły pociągi przelotowe. Ja to pamiętam, jak chciałem zawsze zobaczyć, jak Rosjanie sobie jadą, to zawsze takie fireneczki były zasłonięte w tych wagonie. Tylko czasami na dworcu taki kawałek odchylony fireneczki, nos się wychylił, sprawdził, popatrzył tutaj na lewo, na prawo, na ten peron i z powrotem fireneczka zasłonięta. Nie wiem, czy oni mieli taki prikaz, czy, ale wszystkie te firanki w wagonach były zasłonięte. Także tak to wyglądało po wojnie.
Kolej to jedna rzecz. Oczywiście ten transport pomiędzy miastami rozbudowywany bardzo, bardzo dobrze, ale nie tylko samą koleją żyliśmy, autobusy jak najbardziej, czy też autokary, jak to dziwnie nazwać. Ten transport pomiędzy miastami również zaczynał się dość dobrze rozbudowywać. Wielokrotnie mówiliśmy, że na początku ciężarówki pełniły rolę.
Tylko ciężarówki, nie było nic innego. Tam parę sztuk, które przetrwały wojnę, ale potem stopniowo przyjeżdżały do nas w ramach reparacji wojennych, zakupowane były, sami przerabialiśmy. Chociaż początkowe te przeróbki to po prostu w ciężarowym samochodzie w budzie kładziono ławki drewniane, tak, rzędem kładziono ławki, tak to wyglądało. Ale potem pojawiały się już rzeczywiście autobusy na bazie tutaj...
Bo tak najbardziej kojarzące się z tym przewozem autobusowym pomiędzy miastami to są PKS-y.
Bo to jest taka nazwa, która zachowała nam się do dzisiaj. Chyba PKS jako taki jeszcze istnieje.
Tylko że padają kolejne linie.
Tak, tylko że dzisiaj ale PKS dzisiaj bardziej kojarzy się z przewozami towarowymi chyba. Natomiast dawniej
ludzi
to było... Dawniej to tylko... PKS miał monopol. Po prostu nie mówiło się pojadę autobusem, bo PKS. Autobusem to nie wiadomo było jakim, turystycznym, czy miejskim, czy... A PKS to był ten niebieski PKS. Proszę państwa, cały okres powojenny PKS-y były niebieskie. Te Jelcze Ogórki wszystkie były niebieskie. W miastach były czerwone, a na trasach były niebieskie i mówiło się tylko przystanek PKS-owy, dworzec PKS-owy, bilet PKS-owy i jeździło się PKS-em. Z tym, że oczywiście Ogórki to był dużo późniejszy okres. Najpierw były inne autobusy, które sami próbowaliśmy robić. Na bazie stara 20 budowano stary SN50, najpierw zbudowano. To był prototyp dosyć nieudany. Panczakiewicz go zaprojektował dla 30 osób. Stanisław Panczakiewicz,
polski. Ten sam, co tak, później jeszcze zrobił
Syrenkę zrobił, tak. Wcześniej przed wojną zrobił Luxa Sporta. Z zewnątrz zastosowano blachy stalowe, w środku płyty pilśniowe i dopiero kolejne modyfikacje. Powstał samochód Star N52 i to był pierwszy po wojnie polski autobus. On wszedł już do produkcji. W latach 50. powstało ich, zdaje się, 2,5 tysiąca sztuk. Mniej więcej 2,5 tysiąca sztuk. Z tym, że no, nie do końca był to samochód, pojazd udany, dlatego że przede wszystkim on był dość mało ekonomiczny. Spadał 33 litry na 100 kilometrów. Na dachu miał bagażnik, co jest ciekawe. Proszę Państwa, po takiej drabinie się wchodziło. Ja jeszcze pamiętam te autobusy.
Z krajów azjatyckich to można zobaczyć.
Jak nie wiem, może odwrotnie, może kraje azjatyckie później to przejęły, ale mnie to fascynowało. Teraz, tak. Zawsze marzyłem o tym, żeby na taki, po takiej drabinie sobie wejść. No niestety nie dane mi było. Ale za to niedawno sobie przeliczyłem, jaki był stosunek mocy do masy tego pojazdu. I proszę Państwa, ponieważ tam był autobus Star N52, był napędzany silnikiem o mocy 85 koni mechanicznych, jego masa własna wynosiła 5,5 tony, plus do tego towar i pasażerowie. Razem to było około 8 ton, 9, może 9 ton. I to wychodziło tak, jakbyście dzisiaj Państwo kupili sobie samochód z segmentu C, no tego najbardziej znanego segmentu kompaktowego, i w Państwa samochodzie byłby silnik o mocy 12 koni mechanicznych. Takie było przełożenie do masy w tym samochodzie, także one nie imponowały przyspieszeniami, ale jeździły po mieście, szczególnie przez Łódź Zakupione, z tym, że miały też swoje wady, one miały przy takiej masie hamulce bębnowe, no to średnio to się sprawdzało, drzwi były strasznie ciasne, no ale były polskie, panie Krzysztofie, to było polskie. Ja już to wielokrotnie mówiłem. Co się tym ludziom dziwić, że tak bardzo popierali władzę, skoro oni wszystko widzieli, że jest wreszcie Polskę. Polacy przed wojną no, próbowali te zawraty robić autobus, ale na taką skalę się nie robiło. Oni widzieli, co wszystko rośnie w oczach się
no
pojawia.
No właśnie, ta różnica, którą dostawali ludzie, że przed tym uruchomieniem PKS-ów, wprowadzania kolejnych autobusów, oni nie mieli nic. Tu raptem mogą się przemieszczać, czyli wszystko jest bliżej.
Tak.
Cała Polska się troszeczkę zmniejsza, jeżeli chodzi o odległości i możliwości.
Tak, więc to dokładnie. No,
więc
jeszcze
to było coś
pan mówi, że ja już opowiadałem o Stonkach. Tak. Dwa zdania chciałbym jeszcze, bo tutaj, skoro już jesteśmy w tym temacie. Stonka nazywała się nie dlatego, że tą Stonką jeżdżono, żeby łapać Stonki, bo to się działo wcześniej. Natomiast Stonka pojawiła się w 1954 roku. Nazywano ją tak, dlatego że to był samochód, który miał takie nadwozie ze szkieletu metalowego, ale drewniane elementy były widoczne i obite blachą i dlatego to przypominało kolorystyką. Jeszcze była tak pomalowana, przypominało stonkę. Tym autobusem dla 25 osób dowożono ludzi do pracy, przewożono ludzi. To była kabina na bazie samochodu star ciężarowego, o którym może zdążymy jeszcze dzisiaj powiedzieć. Samochodu,
nie zdążymy. Nie zdążymy. To o tych ciężarówkach jeszcze będzie okazja porozmawiać. Myślę, że wtedy, kiedy wrócimy do polskiej motoryzacji, ale już po 1956 roku, bo to temat naszego następnego spotkania za tydzień, już w nowym roku. Bo
tak,
to ostatnia nasza audycja. Tak, na audycja w tym roku, panie Jerzy. Bardzo dziękuję za te dwa lata. To nasza druga taka rocznica sylwestrowa, można
ja
by
również
powiedzieć.
Dziękuję, zawsze z przyjemnością do pana przychodzę.
Życzymy szczęśliwego nowego roku 2019. Tak jak pan Jerzy tydzień temu powiedział, oby on nie był gorszy niż ten właśnie poprzedni. I na koniec muszę to powiedzieć, pan Krzysztof do nas wysłał maila, że w tym roku obchodziliśmy 150-lecie sygnalizacji świetlnej.
Elektrycznej na pewno nie.
Nie elektrycznej. Ale podobno 10 grudnia 1868 roku uruchomiono pierwszą sygnalizację świetlną w ogóle, więc niekoniecznie.
Panie Krzysztofie, dziękuję za taką informację, muszę ją zweryfikować, zobaczyć, dowiedzieć się, ale zawsze to jest coś, co napędza. Wrócę do pracy i zerknę, zajmę się tym.
Drodzy Państwo, szczęśliwego nowego roku. Krzysztof Woźniak, Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, wszystkiego dobrego.